Chwała Bogu. Mam taki zaszczyt w dzień świąteczny głosić. Zawsze dużo więcej myślę nad tym, co będę mówił, czym właśnie mówię, bo mam zawsze taką dodatkową pracę znaleźć odpowiednie słowa, ułożyć zdania tak, aby to było po prostu do zrozumienia. Ale się cieszę, że potrafię, tak jak potrafię, głosić to, co Bóg daje w moje serce, czym chcę się dzielić. I dzisiaj przeczytam pierwsze miejsce, które zapisane w pierwszym liście Tymoteusza. To jest trzeci rozdział, 14 i 15 wersety. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdzie do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną w prawdy. Niewiele razy w Piśmie Świętym w taki sposób jest powiedziane o Kościele. I w ogóle tylko jeden raz znajdujemy, że właśnie tak. Ale znając pochodzenie apostola Pawła, to przynajmniej ja wiem i myślę, że wszyscy razem my wiemy, że on dokładnie wiedział o znaczeniu użytych słów. Jego pochodzenie żydowskie, jego wykształcenie najwyższe, jego bogate poznania Słowa Bożego pozwalało mu na to, aby używać takich słów, które od razu nie tak szybko wchodzą do naszego zrozumienia. Paweł pisze do Tymoteusza w kontekście tego zadania, które dostał Tymoteusz. Pozostał tam w tej miejscowości. Zadaniem jego było tam ustanowienie pastorów, uporządkowanie w zborach, diakoni, inni służby. A potem pisze tak niby krótko. Pisze do ciebie w nadziei, że rychło przyjdzie do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Dom Boży, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną w prawdy. Wiemy to, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy, nie sam siebie. Kościół nie jest tą prawdą sam od siebie, a tylko jest reprezentacją prawdy Bożej, reprezentacją prawdy najwyższej. Poza jak Jezus głową Kościoła i Jezus jest prawdą. Ale Paweł pisze to, co my czytamy. I myślę, że to samo miał na myśli, kiedy pisał do nas. Dom Boży i Kościół. Właśnie Szczepan, o którym też tradycyjno ludzie przypominają sobie, cytując Izajasza, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich, taka powiedzmy ostatnia mowa Szczepana, 7 rozdział, 48 werset. On pisze tak, ale Najwyższy nie mieszkał w budowach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Izajasz mówi o tym, czy przekazuje słowo Boga. I Bóg mówi, jaki dom dla mnie zbudujecie, jaką budowę zbudujecie. Szczepan w tych swoich słowach, w tej ostatniej swojej mowie, on też cytuje Izajasza i mówi, że Najwyższy nie mieszka w budowach rękami uczynionych. Paweł pisze do Tymoteusza, musisz wiedzieć, jak postępować, jak się zachowywać w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego. Dom Boży to zawsze się kojarzyło z świątynią, zawsze się kojarzyło z przybytkiem pańskim, bo tam była skrzynia, tam stali aniołowie, tam płonął taki wieczny ogień, tam czas od czasu chwała pańska jakby w wielkiej mocy pokazywała się ludziom. Nie zawsze mogli to oglądać. Ale Paweł pisze o Kościele, który jest domem Bożym. Kościół. Greckie słowo, które użyte tam, ono używa się tylko w tym znaczeniu i w żadnym innym. Słowo eklezja ma takie pochodzenie od podobnego za znaczeniem zwolani. Zwolani, czyli zgromadzeni, zwolani. Ale to słowo występuje prawie wszędzie w Nowym Testamencie, słowo eklesja. Ale kiedy my słyszymy Kościół, z czym kojarzymy to słowo? Nawet kiedy popatrzymy się do Wikipedii, bo to teraz taki pierwszy podręcznik każdego, kto chce coś się dowiedzieć. Kiedy patrzymy się do Wikipedii, właśnie tam taki oddział Wikipedia, teologia, no to Kościół to jest wspólnota wszystkich narodów zwołanych przez apostołów, którzy swoją drogą byli zwołani Jezusem. Chcę podkreślić, wspólnota wszystkich narodów zwołanych przez apostołów. Drugie znaczenie to związek wyznaniowy. Czyli Kościół jakby w pierwszej kolejności od razu się kojarzy z czymś olbrzymym. To jest zgromadzenie czy wspólnota wszystkich narodów zwołanych przez apostołów. I to jest związek wyznaniowy. To coś takie duże, wielkie, olbrzymie, które po prostu znajduje się dość daleko od zwykłych ludzi. Od prostych ludzi. Od tych, kto prosto śpiewa, prosto mówi, prosto słucha, prosto się modli. Bo to gdzieś dalej. I właśnie takie zrozumienia, ono jakby wprowadza w nas w lekceważenie zborem. Takim zwykłym zborem, którym jesteśmy. Zbór to takie coś, Kościół to coś poważnego. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, to przyjdzie, aby zabrać swój Kościół, a zborami to różno może być. Tacy są owacy. Tak myślą, tak nauczają, tak się zachowują, inaczej się zachowują. Ale jednak, co naucza Biblia? Kiedy popatrzymy się do takich najznańszych miejsc w Biblii, Mateusza 16, rozdział 18, werset, to tak na przykład słowa Jezusa, które też znamy, o których przypominamy, czasem. 16 rozdział, 18 werset. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Słowo, które użyte tu, Też jest to same greckie słowo eklesja, które znaczy to samo. Kościół. Jezus mówi, że zbuduje kościół. Kiedy słyszymy buduje, to kojarzymy z domem, bo zawsze dom się buduje. I tu jakby tak współdźwięczne to, co mówił Paweł, abyś wiedział, jak masz postępować w domie Bożym, który jest kościołem Boga żywego. Czytamy dalej. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 31 werset. I rzekł, Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja. Przepraszam, to 10 czytam, a to 9 muszę czytać. 9 rozdział, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I właśnie tu też użyte słowo Kościół, Eklesja, i ono dotyczy wielu zborów w Judei, w Galilei, w Samarii. Naprawdę dotyczy większej ilości ludzi. I o tym czytamy. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Piętnasty rozdział, 9 werset. Paweł pisze o sobie, ja bowiem jestem najmniejszym z apostolów i nie jestem godzien nazywać się apostolem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. I też w kontekście tego, co pisze Paweł, my wiemy, że on prześladował w różnych miejscach. On stał w Jerozolimie, strzegąc te płaszczy, te rzeczy zabójców Szczepana. I potem onże szedł do Damaszku, aby prześladować wiernych w Damasku. List Efezjan, 5 rozdział, 24 werset. Ja poproszę sióstr zamknąć tak uszy, bo to słowo do mężczyzn. Mężowie, milujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To słowo znowu o Kościele, o tym wspaniałym, wielkim Kościele, za którym przyjdzie Jezus. Ale też chcę, abyśmy przeczytali inne miejsca w Słowie Bożym. Mateusza 18 rozdział. Siedemnasty, osiemnasty wersety. A Jezus odpowiadając rzekł, o, przepraszam, to znowu zaczytam, 18 rozdział, 17 i 18 wersety. Osiemnasty rozdział Ewangelii Mateusza, 17 i 18 wersety. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Tu apostoł, nie apostoł, a Jezus Mówię o takiej zwykłej procedurze, która w Kościele ma miejsce i też teraz to nie jest temat nasz, a tylko jakie użyte słowo. Jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. I od razu nam się kojarzy, że zbór to nie kościół, to zbór, to tylko zbór. A jednak grecka wersja Nowego Testamentu używa to same słowo, eklezja. Nie robiąc żadnej różnicy, to same słowo używa Jezus odnośnie szczególnej grupy ludzi. Nie takiej bezgranicznej, nie wykrystalizowanej w jakąś jednostką organizacyjną, a tylko o zwykłym zborze. I używa słowo to same eklesja. Dzieje apostolskie, 11 rozdział. Jedenasty rozdział, dwudziesty szósty werset. A gdy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. I to też użyte to same słowo. Kościół. Kościół, eklezja. I też chcę, abyśmy otworzyli tylko tak szybko pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział, drugi werset. Czytamy: zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy my czytamy zborowi Bożemu, grecki Nowy Testament używa słowo Kościół, eklesja. Eklesji, czy Kościołu Bożemu powołanemu, czy Kościołu Bożemu, który jest w Koryncie. Czyli Kościół odnosi się do szczególnego zboru, który jest w jednej miejscowości, w jednym mieście, w Koryncie. Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, 10 werset, czy nawet od 9 zaczynamy czytać. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W Dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy byli śniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. I kiedy znowu zajrzymy do greckiego Nowego Testamentu, odnajdziemy to same słowo, eklesję. Jezus przechadzał się między siedmiu kościołami. Trzymał w swojej ręce siedem gwiazd i grecki daje nie aniołowie, a wieśniki. Wieśnik, ten, który przynosi wieść. Ale wieśniki siedmiu kościołów i świeczniki to siedem kościołów. Bóg do każdego zboru odnosi się jak do kościoła, jak do organizmu, który jest pewnią, który funkcjonuje, który jest ciałem Jezusa. Dlaczego to jest bardzo ważne dla nas? Aby w naszych sercach mieliśmy więcej wiary, że Bóg troszczy się naszym zborem, naszym kościołem. Właśnie dlatego wszystko, co czytamy w Piśmie o Kościele, dotyczy zboru. Wszędzie, gdzie wymieniono słowo zbór, to jest Kościół. Kościół nie jest taki amorficzny, nie jest taki bezpostaciowy, nie jest taki Kościół, że niby wszędzie i nigdzie. A Słowo Boże mówię do takiego Kościołu, który jest takim zwykłym dla nas. Kiedy spotykamy się razem i uwielbiamy naszego Pana, kiedy pełnimy Jego wolę w zwiastowaniu Ewangelii, kiedy przypominamy sobie i zwiastujemy innym śmierć Jezusa, kiedy łamiemy chleb i rozdzielamy wino. I dlatego, aby po prostu dalej iść już od definicji do znaczenia, to chcę, aby przeczytaliśmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Ten list jest bardzo znany dla nas. A jednak każdy raz, jak czytamy, to bo Bóg coś nowego pokazuje nam w swoim Piśmie. 12 rozdział apostoła Pawła do Koryntian, od 14 wersetu czytamy takie słowo. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by ręka rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Starczy do 28. Apostoł Paweł przedstawia przed nami taki obrazek w całości. Czym jest Kościół? Porównując do ciała, zbór czy Kościół podobny do ciała. I ciało nie może być tylko okiem, nie może być tylko ręką. Ciało nie może być tylko czymś jednym, bo wtedy nie będzie ciała. Ciało ma jedność z głową, z Chrystusem. I w Kościele Bóg ustanawia kogoś do służby, aby funkcjonował cały Kościół. I Paweł pisze o takim współdziałaniu ciała. I możemy po prostu zwrócić uwagę na taką prostą rzecz, jak wzajemna troska i też wspólne cierpienie i wspólna radość. To jest na tyle proste, że nad tym nigdy się nie zastanawiamy, ale jednak warto, bo jeżeli dążymy, idziemy w stronę, aby zbór funkcjonował jak najlepiej, aby Kościół funkcjonował jak najlepiej, to musimy jednak czas od czasu odnosić się do tego ciała, aby po prostu takie analogie sobie zrobić. Co to znaczy dla nas? Ciało współdziała. Wyobraźmy sobie, wstaje rano, patrzy się w lusterko. Jakoś dziwno te włosy wyglądają. Może by się jakoś te włosy lepiej mieli reprezentować. Rękę do kieszeni i czekam, aż włosy przyjdą do porządku. Z jakim skutkiem takie stanie przy lusterku będzie dla mnie? Jak dla człowieka, który ma ręce, oczy. Nie tylko oczy, aby zobaczyć, że włosy niewłaściwo wyglądają, a jeszcze ręce, które mogę użyć. Tak funkcjonuje ciało. To niby bardzo proste. Robimy to każdy dzień. I czasem mamy trud dostosować to do Kościoła. Bardzo często mamy takie wysokie wymagania do kogoś innego z członków i ciągle chcemy, aby on to sam w jakiś sposób potrafił zrobić. Paweł pisze o takich odczuciach, które ma ciało. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Też niby bardzo proste. I znowu musimy zwracać się do ciała. Jak reagujemy, jak mamy ucięty palec? Przecież co ma do tego głowa? No rozcięta skóra tu na palcu, kroiłem chleb. Ale reaguje całe ciało. Są tacy uczuleni ludzie, że od razu i odlatuje. Tylko ujrzę krew na jednym palcu. Ktoś od razu na tyle jest, no na tyle taki, że od razu głowa go boli, od razu prawie czuje się przed śmiercią, bo ma ucięty palec. Ktoś inaczej to odbiera, ale jednak całe ciało reaguje na najmniejsze takie jakieś rzeczy, które się wydarzą u nas. Prosta rzecz. Czy próbowaliście kiedykolwiek umyć wybrudzone nogi bez pomocy ręk? Czy przychodziło do głowy, że człowiek potrafi, no przynajmniej, nie wiem, umyć nogę, wytrzeć tam jakiś kurz, czy wodę, czy błoto, jak się zachlapie czymś, bez ręki? To jest niemożliwe. Tak funkcjonuje ciało, nad tym nawet się nie zastanawiamy. I musimy to rozumieć też i w kontekście Kościoła, zboru. Czy próbował ktokolwiek obciąć w paznokci siekierą? Też to jest niewłaściwe. I to też takie działanie, które robimy. Bo niestety mamy ręce, na rękach rosną paznokcie, nie zawsze dobrze wyglądają. No, kobiety lepiej o tym wiedzą, jak wyglądają paznokcie, co jest dobre, co jest nie bardzo dobre. Ale jednak nikt nie używa ani siekiery, ani, nie wiem, frezarki jakiś. Odpowiedni instrument, odpowiedni szacunek, odpowiedni kremy, maści, lakiery, różne takie rzeczy. I to robimy na co dzień. Może czasem w zborze. Jakiś członek też potrzebuje takiego szacunku. W podobny sposób. Zrozumienia, akceptacji. Nie myjemy oczu kircherem. Ja powiem coś śmieszne, ale jednak muszę to powiedzieć. Też mamy zmysł, taki zdrowy zmysł, rozum. I nawet myślimy, jak w odpowiedni sposób się ubrać. Kto widzi wady własnego ciała, to dobiera takie jakieś coś na siebie ubierze, tak aby nie widać było tego brzucha. No, przypuśćmy. My potrafimy to zrobić w jakiś taki sposób reflekcyjny. No, jak refleks. Nie myślę nawet o tym. A w zborze, w społeczności, w kościele czasem potrafimy nawet wyolbrzymić czyjąś wadę, podkreślić, ukłuć, zamiast przykryć. Jeżeli funkcjonujemy jak ten organizm, jak ciało, które ma wzajemną troskę, które współczuwa członek jeden drugiemu, kiedy boli całe ciało, kiedy raduje się całe ciało, to nas po prostu zachęca do zachowania odpowiedniego z myśleniem, z cierpliwością i z miłością jeden ku drugiemu. Przeozdabiamy siebie. Też wiemy, o co chodzi. Zawsze myślimy o tym, aby wyglądać jak najlepiej. I już idą wszystkie zasoby, wszystkie sposoby, aby siebie upiększyć. A jak już zdjęcie idzie do Facebooka czy do Instagramu, to czasem nawet Photoshop działa. Wszystko, co bądź. Takie działania powinniśmy dokonywać na co dzień odnośnie członków zboru, odnośnie braci i sióstr. Nie w takim sensie, aby tylko retuszować, a w takim sensie, aby troszczyć się jeden o drugim, pomagać, wspierać, współczuwać, współdziałać. Ciało nie odcina członków swoich dobrowolnie. Są przypadki, choroba, gangrena, to czasem takie coś się zdarza, ale ciało, normalno funkcjonujące ciało, nie odcina swoich członków dobrowolnie. Nie może ręka czy powiedzieć, do nogi niepotrzebna mi jesteś, bo nie ręka. Nie możemy w taki sposób postępować, odcinając kogoś przez swoją czy zniewagę, czy nieakceptację, czy jeszcze coś. Druga rzecz. Członki ciała też sami nie odcinają siebie. Że po co nos mówi, po co teraz mi siedzieć tu na twarzy, może spróbuję sobie funkcjonować oddzielnie. Może to brzmi za bardzo tak po dziecięcemu, ale jednak czasami musimy takie, nie wiadomo jakie przekłady sobie wyobrazić, aby zrozumieć czasem absurdność naszego postępowania na co dzień. Że nasze zachowanie może naprawdę tak wyglądać i to jest bardzo niebezpieczne. Apostoł Paweł dlatego pisze do Tymoteusza. Musisz wiedzieć, jak postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Właściwe postępowanie to jest właśnie to, co powinniśmy robić na co dzień, bo jesteśmy członkami jeden drugiemu. Jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Jesteśmy domem Bożym. Najbliższe zaznaczeniem słowo do dom Boży to świątynia, przybytek pański. I chcę, abyśmy przeczytali taką historię. To jest druga księga królewska. Osiemnasty rozdział, 14-16 wersety. Historia jest bardzo znana dla nas. Od 13. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego, do Lakisz, takie oświadczenie. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. Tłumaczenia Biblia Gdańska zamiast świątyni Pana wykorzystuje słowa z domu Bożego. Sytuacja, która się wydarzyła w życiu Hiskiasza, jest nam bardzo znana. Sytuacja nie była prosta. Hiskiasz był dobry król, bogobójny król. Od początku swojego królowania on zrobił dużo takich dobrych spraw. Zniszczył tam pagórki, znowu przewrócił uwagę narodu izraelskiego, narodu judejskiego do świątyni, do służby Panu. Ale kiedy przyszła taka sytuacja trudna w jego życiu, przyszedł ten król Sanheryb, król asyryjski, zdobył miasta judzkie, przyszedł do Jerozolimy i Hiskiasz wysyła lista i mówi: zgrzeszyłem. Też takie, no takie dość niewłaściwe postępowanie. Przeciwko komu zgrzeszyłeś? Służysz Bogu, wypełniasz Jego wolę. Przychodzi człowiek, wysyłasz do człowieka, schyla się przed nim, mówisz: zgrzeszyłem. Wszystko, co mi powiesz, to zrobię. I ten nałożył na niego taki obowiązek zapłacić taką dużą kwotę. Waga srebra, 30 talentów złota. Wyczyszcza wszystko, co miał w domu własnym. Przychodzi do domu Bożego. W tymto czasie kazał Hiskiasz zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i poslał, to królowi asyryjskiemu. Wszystko pozabierał, przyszedł do domu Bożego i przyjął ozdobę doma Bożego, którą robił sam. Sam rozkazał to zrobić. Ściąga i wysyła do króla asyryjskiego. Chcę po prostu jakby nawiązać takie podobieństwo. Bardzo często, kiedy jakiś problem przychodzi w nasze życie, kiedy nie potrafimy coś sobie wytłumaczyć, kiedy nie potrafimy usłyszeć odpowiedź od Boga, kiedy nie potrafimy otrzymać jakąś przezwyciężyć w jakiejś sytuacji, to zaczynamy z tego domu Bożego tą ozdobę ściągać i oddawać wrogu. W jaki sposób to funkcjonuje? A proste. Mam problem. Ten nasz zbór jakiś taki, kiedyś w czasach apostołów, to jak się pomodlili, od razu wszystko się rozwiązywało. A teraz to nawet nie ma po co. I człowiek się nie modli. On własnymi rękami ściąga z tego domu Bożego to złoto i oddaje wrogu w swoich myślach. Nie ma odpowiedzi na jakieś pytania. Szkoda tych braci nawet pytać. Takie niewykształcone, zacofane. Czy odwrotnie, za bardzo filozoficzne. To kiedyś byli w mocy ducha, a teraz takie tylko słowa. I człowiek w swoich myślach zniekształca, czy inaczej. Człowiek po prostu w swoich myślach zniecenia Kościół. W swoim postępowaniu zniecenia Kościół. To nie tak i tam nie tak. I przecież to tylko zbór, bo Kościół to ze wszystkich narodów powołani. I akurat u nas to się tych nie trafiło. Oni gdzieś. A tu nie mamy. I po prostu Hiskiasz wszystko robił, co potrafił, a potem w końcu, kiedy przyszła taka sytuacja bardzo trudna, on zniecenił wszystko. Powiedział: zgrzeszyłem, wszystko Ci oddam. I nawet przyszedł do domu pańskiego, odarł ściany i oddał. I myślał, że będzie spokój. I niestety. 19 rozdział. Czytamy dalej, że kiedy król już wszystko zabrał, co mógł zabrać, już nie było więcej nic, wysyła znowu posłów. Te posły znowu przynoszą listy, znowu wyzywają, znowu mówią złe rzeczy na Boga. I wtedy Hiskiasz przychodzi do tego samego domu Bożego. 19 rozdział, 14 i 15 werset. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana, rozwinął go przed Panem, a potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy: Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otóż, Panie, oczy swoje i patrz, przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągnąć Bogu żywemu. Nawet ta modlitwa Hiskiasza była jakaś dziwna. Eliasz na górze się modli i mówi: Panie, wszystko zrobiłem według Twojego słowa, przyjdź i pokaż. A Hiskiasz przyszedł do tej obdartej świątyni. Przypomniał sobie, że Bóg mieszka na cherubach, że On jednak ma moc i mówię: posłuchaj, co mówię, Sancheryb. Ja już to jak ja, ale On już tak Cię znieważa, że musisz w jakiś sposób zareagować. I bardzo często, kiedy odłączamy się od Kościoła, od jedności z Kościołem, zniekształcamy Go w naszych myślach, znieceniamy Go w naszych ocenach, kiedy przychodzimy do takiego kątu, z którego nie mamy już wyjścia, przychodzimy znowu do tego samego kościoła i może nawet w taki podobny sposób, jak Hiskiasz, się modlimy i otrzymujemy pomoc. Otrzymujemy pomoc dlatego, że Bóg jednak wierny, nawet kiedy my nie jesteśmy wiernymi. Bóg jednak ponad wszystkie ludzkie charaktery, ponad ludzkie błędy, ponad ludzkie złe odczytywanie jakichś rzeczy. Bóg jest dobry, On wspaniały, On wierny, On zawsze z nami i On akceptuje zbór jako Kościół. Nie jak coś, nie coś, a jako Kościół, jako swoje ciało, o którym się troszczy i swoją troskę na co dzień okazuje dla wiernych. Kiedy Jan na tej wyspie Patmos był w tym zachwyceniu, zobaczył Pana Jezusa, który chodził między tych świeczników, trzymał w ręce 7 gwiazd i chodził między świeczników. Chodził między zborów, między kościołów. I każdy z tych kościołów istniał w tym czasie, był taką zwykłą jednostką, swoimi zaletami i swoimi wadami. Ale był kościołem i był dla Boga bardzo ważnym. Na koniec chcę przeczytać z listu do Rzymian, 12 rozdział, Rzymian 12 rozdział, od 4 po 10 wersety. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosowno do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Wiemy, że ten werset mówi o takiej chrześcijańskiej skromności, ale aby nasza ta chrześcijańska skromność nie stała chrześcijańską pychą, że jestem taki skromny, jak 5 razy mnie nie poproszą o coś, to nigdy się nie zruszę z miejsca. Apostoł Paweł pisze o tym, że Bóg każdemu udzielił. To, co Bóg udzielił każdemu, jest tą taką przeozdobą domu Bożego. Nie wiem, może takim czy złotym kwiatuszkiem, czy nie wiem, czy nie pamiętam, jakie te ozdoby domu Pańskiego były na tych drzwiach, na tych nadprożach, ale to było wszystko ozdobione złotem i ono miało jakiś kształt i każdy z nas jest czymś takim, co wnosi jakąś cenność do domu Bożego, który jest kościołem Boga żywego. Nie do tej świątyni, która była cielesnie zbudowana, bo Bóg mieszka nie w budowach ludzkich, ale jesteśmy domem Bożym, jesteśmy kościołem Bożym i każdemu z nas Bóg udzielił. I to, co nam Bóg udzielił, ono jest jakby cennością tego kościoła, wartością tego kościoła. I każdy z nas jest bardzo pięknym w tym kościele. Apostoł Paweł nie pisze, że Bóg kogoś nie obdarzył, nie udzielił, czy obdzielił kogoś. A tylko pisze o tym, że Bóg udzielił każdemu. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwość się nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Taką zachętę apostoł Paweł daje dla zboru, dla kościołu w Rzymie. On pokazuje tą wspaniałą wielkość Bożej łaski w życiu każdego z nas. Każdemu z nas Bóg udzielił. Każdego z nas Bóg powołał. Każdy z nas potrafi być takim upiększeniem domu Bożego. Nie zniecenijmy domu Bożego. Nie zniecenijmy siebie, nie zniecenijmy brata i siostry, które obok nas. Jest wielkim zaszczytem, kiedy w szczerości razem wspólnie modlimy się jeden o drugim, pomagając jeden drugiemu, dbając nawzajem o sobie. To jest wielkim zaszczytem. I niech Pan Bóg prowadzi nas w życiu tak, aby nigdy nie wyszło tak, że przyjdziemy jak Hiskiasz do domu, który odarł, który oskarżył, który znieważył i jednak potem tam się modlił i otrzymał. Dobrze, że otrzymał, ale lepiej, kiedy przychodzimy na nasze wspólne zgromadzenie, kiedy spotykamy się na co dzień, kiedy odwiedzamy jedni drugich i razem wspólnie wywyższamy imię Pańskie jako jedność, jako ciało, jako Kościół, oczekując przyjścia Pańskiego. Amen.